Zaczynamy. Jest piątek, 24 lipca. Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet w poranku. Dzisiaj trochę spojrzymy na chwilę na Stany Zjednoczone, ale będziemy rozmawiać o sytuacji na polskiej prawicy. Wczoraj o północy minęło ultimatum, jakie postawił politykom związanym z Mateuszem Morawieckim prezes partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński. Termin co do decyzji, czy rezygnują ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, czy w nim zostają, a tym samym będą wyłączeni z działalności Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj o 12:00 zapowiedziana jest konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości i spodziewamy się decyzji, chociaż ona może być tylko jedna. Osoby, które nie złożyły oświadczenia, że chcą należeć do Prawa i Sprawiedliwości i rezygnują ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, będą z PiS-u wykluczone. Na to się zanosiło od wielu dni, tygodni, a może i miesięcy, chociaż jeszcze wczoraj nie wszyscy mieli pewność, na pewno do rozłamu dojdzie. Jeszcze rano były spekulacje, że możliwy jest kompromis, ba, jeszcze wieczorem niektóre media podawały jakieś informacje, że może dojdzie do jeszcze jednego spotkania. To wszystko chyba było myślenie życzeniowe, nie związane z przedstawieniem rzeczywistości taką, jaką ona jest. My dzisiaj będziemy o tej nowej sytuacji na prawicy rozmawiać po godzinie 8:00. Politycy w naszym studio będzie Krzysztof Bosak, współlider Konfederacji, marszałek Sejmu, a po Konfederacji, po Krzysztofie Bosaku w naszym studio pojawi się Zbigniew Bogucki około godziny 8:35. Szef Kancelarii Prezydenta, ale też członek Prawa i Sprawiedliwości. A przed godziną 8:00 naszym gościem będzie profesor Ryszard Legutko, filozof, wykładowca akademicki, ale też polityk, były europoseł. A na początek przy naszym telefonie Dorota Kania, dziennikarka, publicystka. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie państwa.
Przed wejściem na antenę mieliśmy krótką rozmowę o tym, czy jest to największy rozłam w historii Prawa i Sprawiedliwości, czy nie. Pani redaktor powiedziała, przypomnij sobie rok, drogi Łukaszu, rok 2011. Wtedy wychodził Zbigniew Ziobro, ale wydaje się, że teraz to może być jeszcze większy rozłam. Co się dzieje w największej ciągle jeszcze partii prawicowej, pani redaktor?
Właśnie, co się dzieje, to trudno postawić jednoznaczną diagnozę. Ja bym tutaj widziała kilka wypadkowych. Po pierwsze, jest pytanie, czy to rzeczywiście sam Mateusz Morawiecki chce wyjść, czy być może jego otoczenie tak prze do tego, żeby jednak wyjść z Prawa i Sprawiedliwości. I to jest pytanie otwarte. Ja słyszałam różnych polityków przez ostatnie trzy lata, już niedługo, bo to już niebawem będą 3 lata od wyborów, bardzo kontestujących sytuację, wiecznie narzekających, wiecznie kontestujących, że coś się musi wydarzyć, że tak dalej być nie może i tego typu narzekania. Ja byłam w szoku, bo byli to ludzie, którzy przecież zyskali na wizerunku, na tym, że są znani, że weszli do Sejmu dzięki właśnie Prawu i Sprawiedliwości. Tak mówiąc brutalnie, bez Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego byliby nikim. Nie byliby rozpoznawani, może by sobie działali w swoich dziedzinach, ale na pewno nie zrobiliby takiej kariery jak teraz. I nagle te osoby stały się najbardziej kontestującymi i Prawo i Sprawiedliwość, i prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jego politykę. Mało tego, było to już po wyborach prezydenckich. Najpierw była kontestacja, że jaki to kandydat na prezydenta, co ten Jarosław wymyślił, jaki Boże Święty Nawrocki, przecież on nie wygra. Później, kiedy młodzież określiła prezesa Sigmą i po wygranej Nawrockiego i przypomniano, że to już jest trzeci kandydat, na którego wskazał prezes Kaczyński i wygrał, wtedy było trochę uspokojenie.
Ale niektórzy nawet powiedzieliby, że i czwarty. Chociaż tego pierwszego w tej chwili tak się potoczyła, że pewnie Jarosław Kaczyński by się nie przyznał, ale wtedy inna była sytuacja w roku 90.
Oczywiście, że by przyznałby się, bo przecież wielokrotnie rozmawiałam i mówił o Wałęsie, tak? Natomiast to, co się później stało, no to wiemy oczywiście. Natomiast no, czwarty, ma pan rację, czwarty kandydat, który wygrał, to był.
Ale sytuacja w PiS-ie polega na tym, że albo sam Mateusz Morawiecki, albo ktoś z jego otoczenia uznali. Przemysław Czarnek to jest za dużo, że to jest jakaś ujma na honorze, że tutaj nie chodzi o dużą strategię, o podziały ideowe, o podziały programowe, tylko o personalne ambicje.
Ale oczywiście, że o personalne ambicje. Tym bardziej, że Przemysław Czarnek z tytułem profesorskim ma charyzmę, ma możliwość dotarcia do wielu, wielu ludzi. Zresztą to widać w sondażach, które ja w te sondaże nie wierzę, żeby od razu było jasne. Nie wierzę w sondaże, natomiast, bo zawsze przy urnie się przekonujemy, jakie są sondaże i kluczowym takim przykładem to jest właśnie Karol Nawrocki, czy wcześniej, 10 lat wcześniej Bronisław Komorowski, prawda? Czy na przykład właśnie w 2014 kwestia wyborów, w 2015, przepraszam, Andrzej Duda i Prawo i Sprawiedliwość, ale tu zostawmy, to jest historia. Ja uważam, że Przemysław Czarnek ma ogromną siłę, ma charyzmę i widać po tych, nawet tych właśnie nie do końca prawdziwych sondażach, jak odbija część Konfederacji, tak? Że ludzie, którzy odeszli, głosowali na Konfederację, wracają do PiS-u. I to jest widoczne. Jak ja przeczytałam sondaż wczoraj o tym, że nowa ugrupowanie Mateusza Morawieckiego ma 6% poparcia, to śmiechłam, mówiąc kolokwialnie, naprawdę, no przecież to jest żart. To jest żart. Uważam, że środowisko skupione wokół Mateusza Morawieckiego, część tego środowiska, które znam, które kontestowało politykę Jarosława Kaczyńskiego i PiS, popełniło straszny błąd. Straszny błąd. Namówiło Mateusza Morawieckiego do takiego, a nie innego działania. Jest to rozbijanie prawicy i dla mnie niestety to jest sytuacja bardzo przypominająca lata 90., czyli cień pułkownika Lesiaka. Jest to dezintegracja prawicy. Ja nie mówię, że to są agenci, że to jest Służba Bezpieczeństwa, ale przecież dla Tuska śmiertelnym niebezpieczeństwem jest Zjednoczona Prawica. To jest śmierć, tak? Jeżeli by z różnymi skrzydłami PiS poszedł do wyborów. I trzeba coś namieszać.
No dobrze, ale czy to stowarzyszenie było takim zagrożeniem, że na potrzeby naszej dyskusji będę w tej chwili patrzył na tą sytuację oczyma tej grupy, która prawdopodobnie dzisiaj z PiS-u odchodzi albo będzie wyrzucona. Perspektywy są różne oczywiście na tą sprawę. No bo cóż mogło być złego, że jest stowarzyszenie, jeżeli byłaby lojalność, nie budujemy struktur, ale poszerzamy krąg wyborców, bo jest duża grupa wyborców, którzy patrzą na Przemysława Czarnka i mówią, no nie, dla nas to jest za ostro. My na przykład popieraliśmy PiS, bo PiS był partią, która prowadziła otwartą politykę wschodnią, powstrzymywania Rosji, a tu wychodzi kandydat na pewno i mówi, wymusimy na Europie, żeby całkowicie wstrzymała pomoc także militarną dla walczącej z Putinem Ukrainy. I ktoś osób mówi, no nie, na takie oczekiwania nie zagłosuje, a może zagłosowałoby na tą inną wrażliwość, czy inną projekcję tej polityki w osobie Mateusza Morawieckiego.
Może ja bym się odwołała do niedalekiej przeszłości, a mianowicie to, co się stało dokładnie rok temu, tak? To znaczy powstaje stowarzyszenie, prawda? I tutaj trzeba być bardzo precyzyjnym, kiedy się tę sytuację diagnozuje. Powstaje stowarzyszenie i w tym momencie część osób przestaje płacić na Prawo i Sprawiedliwość. Przypomnijmy, Prawo i Sprawiedliwość straciło subwencję. Wtedy poszły wezwania, że wszyscy politycy mają płacić na Prawo i Sprawiedliwość, ale jak to wygląda oczywiście z perspektywy różnych posłów, to było różnie, no bo jedni mieli płacić mniej, europosłowie więcej. I okazuje się, że na przykład pan Buda ma zaległości kilkadziesiąt tysięcy, podobnie pan Piotr Miller, podobnie inni. I tak się jakoś dziwnie składa, że najwięcej zaległości mają ludzie, którzy są w zarządzie Stowarzyszenia Polska Plus, tak? Stowarzyszenie Rozwój Plus, przepraszam. I proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy jest założone stowarzyszenie, kończą się wpłaty na Prawo i Sprawiedliwość, a zaczynają, właśnie, gdzie te pieniądze są? Po pierwsze pytanie, tak, co się stało z tymi pieniędzmi? Gdzie one trafiają? Po drugie, to jest nieprawda, że nie buduje się struktur. Dlatego, że wystarczy porozmawiać z lokalnymi dziennikarzami, którzy mówią wprost. Tam są budowane struktury, tak? Łódź, Poznań, zachodniopomorskie, może mniej, ale na pewno pomorskie. Kujawsko-pomorskie przede wszystkim. Tam są budowane struktury. I zresztą tak samo widać w Krakowie, prawda? I zaczyna być bardzo zasadne pytanie. Czy od razu był to pomysł partii? Ja myślę, że tak. Dlatego, że ten pomysł moim zdaniem powstał wtedy, kiedy ludzie od Morawieckiego, mówiąc kolokwialnie, tak to chodzi na rynku i państwo doskonale rozumieją, o co chodzi, wygrali wybory do Parlamentu Europejskiego. Wtedy jedynki, które popierał Jarosław Kaczyński, nie weszły, a weszły osoby z odległych miejsc. Ale
to
uwaga,
też był wyraz tego, czy można mówić, że była kampania, że były plakaty, ale może to był sygnał nie pierwszy zresztą do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, że elektorat chce odmłodzenia. Pamiętam też wybory parlamentarne, gdzie też kilka jedynek nie weszło, chociażby z województwa kujawsko-pomorskiego jedna osoba, były dziennikarz, mimo jedynki też nie dostał mandatu, bo w odróżnieniu od wyborców Platformy, Partii Liberalnych, to wyborcy PiSu, czy partii też prawicowych innych, bardzo uważnie czytają listy i dawali kilka razy komunikat, że chcą odmłodzenia, tak to nazwijmy, albo trochę innej twarzy Prawa i Sprawiedliwości, i stąd te wyniki, podejrzewam.
Ale przepraszam bardzo, ja widziałam tę kampanię z bliska i to były takie ogromne pieniądze włożone w tę kampanię, gigantyczne pieniądze. To były billboardy, to były plakaty. Wiadomo, że najważniejsza jest kampania wizerunkowa, tak? Jeżeli chodzi o wybory w ostatnim czasie. To jest po prostu zalanie finansowe przy pomocy plakatów regionu. Część osób po prostu nie ma szans w takim starciem. I ja nie wierzę w odmłodzenie, nie wierzę w jakieś takie szczytne hasła. Trochę tak, trochę to mogło zadziałać, ale z drugiej strony część osób były po prostu bezradne, były z tą, kiedy się zderzyła ta sytuacja, kiedy właśnie część osób miała pieniędzy, a część miała tyle pieniędzy, że po prostu nie była w stanie, że była w stanie, tak jak powiedziałam, no pokryć cały region wyborczy.
Ale to jest, od razu to jest, pojawia się ta wątpliwość, jeżeli mieli te fundusze większe niż inni, no to jak rozumiem, gdzieś tam w tle tego komentarza kryje się sugestia, skąd mieli takie fundusze, bo żeby było jasne, staramy się, a nawet nie staramy się, tylko robimy to w Radio Wnet, opisywać rzeczywistość tak, jak ta rzeczywistość wygląda. To jest częsty zarzut, taka sugestia, zdaniem innych insynuacja, że Mateusz Morawiecki ma zgromadzone fundusze jeszcze z czasów, kiedy rządził.
Ale oczywiście, że część osób jest majętna i z tamtego środowiska, ja mówię tamtego, czyli skupionego wokół Mateusza Morawieckiego, w przeciwieństwie do drugiego środowiska, czyli Prawa i Sprawiedliwości, tak? Natomiast...
A to już możemy mówić o dwóch środowiskach, tak?
Że tak już czy... oczywiście, że tak. I tutaj mi się wydaje, że wtedy zakiełkował, czyli po wyborach do Parlamentu Europejskiego, kiedy poczuli panowie siłę, już wtedy można było mówić, że pierwsze pomysły były, że powstało stowarzyszenie. Zresztą to stowarzyszenie powstało, na początku było anonimowe, po cichu. Przypomnijmy sobie, jak to było, bo jak to się działo, bo to jest bardzo, bardzo ważne.
Ale to w historii tego sporu mamy taką cezurę, że wybory do Europarlamentu w roku 2024 to jest ten moment, kiedy to się zaczęło i było tylko kwestią czasu, kiedy skończy się rozejściem lub rozłamem?
No ale wtedy to by oczywiście, że tak. Dlatego, że wtedy powstał ten pomysł. Proszę sobie przypomnieć, jak to było na początku, były takie nieoficjalne część. I w tej chwili mamy taką sytuację, że mamy część mediów, które są wyraźnie, ja nie będę wymieniała, państwo są inteligentni, jesteś Łukaszu inteligentni, wiesz, o jakich mediach mówię, które są to media, które są absolutnie związane z tym środowiskiem. I można wymienić po prostu w ciemno, kto od początku pisał o stowarzyszeniu, kto pisał, jak że to jest niby...
Ale żeby była jasność, druga strona, czyli Prawo i Sprawiedliwość, bo chyba tak trzeba już to nazwać, Rozwój Plus i Prawo i Sprawiedliwość jako dwa różne byty, też ma swoje media i też ma swoje zasoby i to bardzo ładnie widać.
Ale przepraszam bardzo. Jeżeli chodzi o te dwa środowiska, no to jednak nieporównywalnie większe zasoby ma środowisko skupione wokół Mateusza Morawieckiego. To jest jedna kwestia. Ale jeżeli chodzi dalej, idźmy dalej. Co się takiego dzieje? Ja uważam, że ludzie, którzy są skupieni wokół byłego premiera, są tak sfrustrowani i są tak nastawieni na wyjście, że będą i naciskali na swojego lidera, czyli Mateusza Morawieckiego, żeby wyjść. I ja uważam, że dobrze się stało, że to się stało teraz, tak? Że doszło do takiego pęknięcia, dlatego że im dalej w las, tym gorzej. Takie jest moje zdanie, że dla każdej partii to jest złe. Ale ja wrócę właśnie do tego, to co się teraz dzieje, to jest marzenie tak naprawdę Ostachowicza i Donalda Tuska, żeby rozbić wroga. Przypomnijmy, co się działo w 2007 roku, jak doszło do dezintegracji wtedy, kiedy jeszcze rządziła bardzo trudna koalicja, Prawo i Sprawiedliwość, Liga Polskich Rodzin, Samoobrona. Później mieliśmy to po katastrofie smoleńskiej. To, co się ludziom w głowie nie mieściło, że po tragedii smoleńskiej, po tym jak zginęło tyle osób, kiedy doszło w Rosji do zamachu, bo że doszło do zamachu i o tym trzeba wyraźnie powiedzieć, to wygrywa drugą kadencję Tusk. Słaby, z fatalnymi rządami, z bardzo złymi rządami dla Polaków on wygrywa. Dlaczego? Dlatego, że następuje rozłam. Najpierw wychodzi Poncyljusz, Kowal, Kluczyk-Rostkowska i zakłada partię PPJN, prawda?
O, tam jeszcze był i Adam Bielan, i Michał Kamiński.
Ale jeszcze przypomnijmy, że w tle był, do czego się przyznał, Sławomir Petelnicki z kolegami. Czyli co? Dawne służby, tak samo jak było przy Platformie. Kiedyś się Czempiński przyznał do tego, że z kolegami wpadł na pomysł założenia partii, prawda? Czyli to, że była dezintegracja prawicy robiona pośrednio rękami służb, to nie jest służb, to nie jest wcale jakaś głupota, czy jakaś nadinterpretacja, czy fantasmagoria. To było w rzeczywistości. I później mamy kolejny krok, powstaje Solidarna Polska. I znowu wychodzi bardzo dużo osób. I są budowane struktury w terenie.
No, powstaje nowa partia, powstaje zupełnie nowy byt polityczny.
Dokładnie. I mówienie, że teraz coś się stało dziwnego i nowego, to nie jest tak. Już Prawo i Sprawiedliwość miało naprawdę różnego rodzaju wstrząsy. Partia istnieje 25 lat. I moim zdaniem, ja tak uważam, że jeszcze będziemy świadkami powrotów do Prawa i Sprawiedliwości, pokajania się, budowania jakichś sojuszy i różnego rodzaju walk frakcyjnych także w jednym i w drugim środowisku. Ponieważ ja uważam, że część osób w środowisku Mateusza Morawieckiego zaraz zacznie walczyć ze sobą i część osób, które jest skupione w PiS-ie, będzie to samo robić. Ja uważam, że dochodzi w tej chwili do tak żenującego spektaklu. To jest gorszące, to co ja czytam na portalu X, jest najbardziej politycznym portalem, gdzie różne frakcje się uaktywniają. Uważam, że powinno być i z jednej strony, i z drugiej strony porówno danie po łapach, mówiąc kolokwialnie. Dlatego, że te gorszące wpisy, które są, jakby panowie nie mogli sobie wysłać SMS-a, no nie mogą, bo chcą, żeby to wyszło na jaw, tak? Żeby to się stało już dyskusją na kanwie publicznej. I dlatego właśnie tak się dzieje, że czytamy te wpisy. Uważam, że jest to po prostu skandaliczne. Jakby nie było innego wroga, tylko wróg wewnątrz partii. Wiadomo, że największy wróg to jest poseł z tego samego ugrupowania, z danego regionu. Ja słyszałam już od wielu, wielu lat, że Jarosław Kaczyński nie potrafi kierować partią. No ale ja mówię, PiS istnieje, dzięki Bogu, 25 lat. Na czele stoi Jarosław Kaczyński i partia miała oświetlany okres przez 8 lat rządów oczywiście. Później Jarosław Kaczyński wskazał 4 prezydentów, 3 premierów, tak? W tym on sam w czasie 4, tak? W czasie rządów 2005-2007. Wliczając te rządy w to, więc ja uważam, że naprawdę będzie całkiem, całkiem dobrze. A w tej chwili są zupełnie inne tematy spychane na bok. Mamy na przykład sytuację związaną z służbą zdrowia. Mamy wczoraj wyrok, który przemknął się, one dusiły w ogóle rozrabiać. Wyrok według mnie fundamentalny dotyczący błędu lekarskiego. Myślę tutaj o ojcu Zbigniewa Ziobro, gdzie po wielu, wielu latach batalii okazało się, że doszło do błędu lekarskiego, tylko sprawa się przedawniła. Wyrok kluczowy dla ludzi, którzy walczą o sprawiedliwość w sądzie po błędach lekarskich, prawda?
Ale i o tym wszystkim też powiedzieliśmy już w telegraficznym skrócie ustami Doroty Kani, chociaż trudno mieć do nas jako redakcji zarzut, że dzisiaj od rozłamu, jeżeli nie największego, to jednego z największych w istotnej,
oczywiście,
najważniejszej...
Ale ja do czego zmierzam, panie redaktorze, jeszcze tylko na koniec. Powiem tak, że nie mówi się o tym, co się dzieje w Szpitalu Południowym. Nie mówi się o tym, że Tusk kradnie i przypisuje sobie pomysły. Nie mówi, które były w czasach, nie pomysły, tylko realizacje i zaczęte realizacje w czasach Prawa i Sprawiedliwości. Komunikacja, obronność, ochrona obywateli. A zaczynamy znowu narrację, czyli Schetyna mówi, że wracamy do kwoty wolnej od podatku. Nie podoba mi się również to, co się dzieje w środowisku konserwatywnym, czyli jawne kłamstwa. Mówienie o tym, że Mateusz Morawiecki był przeciwny prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że zwalczał go. Jest to kompletna bzdura. Jeżeli mamy rzeczywiście być rzetelni, to bądźmy rzetelni i nie zakłamujmy sytuacji. No tak, nie było. Mateusz Morawiecki był jednym z pierwszych, który popierał Karola Nawrockiego i ja jestem tego świadkiem. Naprawdę mogę zaświadczyć,
i robił to dość sumiennie, nawet bardzo sumiennie przez cały czas trwania kampanii.
Zachowajmy umiar. O tym umiar
apelowała Dorota Kania, dziennikarka, publicystka, która była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.